Strategia dla Polski.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Na gościem naszym generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj powiedział na konferencji w Akademii Sztuki Wojennej Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości: musimy budować zwycięską armię. Czego potrzebuje w dzisiejszych czasach armia, żeby być armią zwycięską?
My się dysponujemy z takim potencjałem, który będzie zawsze odpowiedzią, skuteczną odpowiedzią na zagrożenie, którym dysponuje potencjał przeciwnika. I wydaje się, że wiadomo, trudno, nie wiemy, kto jest naszym przeciwnikiem, jest on zdefiniowany. W związku z tym musimy być na tyle sprawni, na tyle skuteczni, na tyle silni i przygotowani, aby w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa naszego państwa, bezpieczeństwa naszego sojuszu i sojuszników, być gotowymi do odpowiedzi.
Ale co znaczy być gotowymi? Trzeba mieć... Co w tej chwili po wojnie w Ukrainie jest taką bronią, którą trzeba mieć w dużej ilości? Co ta wojna pokazała? Że co jest najważniejsze na polu bitwy?
Znaczy, generalnie kluczem do powodzenia w tych operacjach, które mają miejsce na Ukrainie, a głównie tu mówię o Ukrainie, która ma od początku sukcesy, to o tym decyduje rozpoznanie satelitarne, które przekazuje informacje o położeniu i zamiarach wojsk rosyjskich, o ich ruchach w czasie rzeczywistym. I to jest klucz do powodzenia tej operacji. Oczywiście odpowiednio przygotowane wojska lądowe, obrona powietrzna, siły te, które odegrają kluczową rolę w tej pierwszej operacji obronnej, którą przeprowadzili Ukraińcy, na której operacji to załamali natarcie armii rosyjskiej, przecież drugiej armii świata, czyli wojska lądowe, wojska pancerne, broń przeciwpancerna różnego typu, a oczywiście skuteczna wielowarstwowa obrona powietrzna.
Panie generale, pytanie o czołgi. Pojawiały się analizy i to jeszcze w trakcie, już w trakcie wojny na Ukrainie, że czołgi, że broń pancerna to przeżytek. Jak to się zostało zweryfikowane?
Ja przynajmniej na przestrzeni ostatnich 20 lat słyszałem już trzykrotnie o zmierzchu czołgów. Okazuje się, że jednak czołgi zmierzchu swojego nie mają. Czołgi są skutecznym środkiem walki i wydaje się, jestem co do tego przekonany, że czołgi nadal jeszcze wiele lat będą królowały na polu walki. Oczywiście w przypadku, gdy zbuduje się wokół tego czołgu, który walczy, środowisko, czyli da mu się osłonę przeciwpancerną, da mu się osłonę piechoty, która będzie zwalczała piechoty przeciwnika, da mu się osłonę przeciwlotniczą, przeciwśmigłowcową, bo przecież czołg sam nie walczy na wojnie, zatem czołg nadal pozostaje skutecznym środkiem walki, ale musi być to zorganizowane w środowisku, które pozwoli wykorzystać walory bojowe tego czołgu, zarówno ogniowe, jak i jego mobilność.
Była także w Polsce nie tylko dyskusja o tym, czy w ogóle i ile mieć tych czołgów, ale także na temat, głębsza dyskusja na temat samej struktury armii. Dzisiaj wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że byli tacy publicyści, którzy zachęcali do tworzenia małej armii. To się nie sprawdziło. To też może być wniosek z wojny na Ukrainie, że to jeszcze nie jest epoka małych zawodowych armii, że cały czas żyjemy w epoce, gdzie istotne są duże, silne, także wielotysięczne, wieloset tysięczne formacje zbrojne.
Oczywiście, że tak, więc mówienie o małej armii jest na ten czas nieporozumieniem, ponieważ jak widać wyraźnie na froncie wschodnim walczą armie masowe. Może to nie są miliony, milionowe armie, ale wieloset tysięcznych, jak pan wspomniał. A zatem na pewno armia mała, nawet najbardziej sprawna i lepiej wyszkolona, nie poradzi sobie z armią masową, która ją przerośnie masą tej armii, siłą ognia, siłą rażenia, różnego rodzaju środków. Zatem wydaje się, że na pewno nie ma w tej chwili czasu na mówienie o jakiejkolwiek małej armii, ponieważ widać wyraźnie, że nasz potencjalny przeciwnik o małej armii sprawnej nie myśli. Myśli o armii nadal masowej, uzbrojonej po zęby, takiej, która ma miażdżącą przewagę nad każdym przeciwnikiem, a szczególnie takim, który by miał małe armie.
Jeżeli mamy mieć armię zwycięską, to jak duża to powinna być armia, panie generale?
No właśnie, teraz trzeba sobie powiedzieć na pytanie. Budujemy armię, która jest w strukturach państwa, która jest w strukturach NATO, w sojuszu, więc my musimy tak komponować swoje siły zbrojne, aby były zdolne do tego, żeby odeprzeć, przyjąć się to pierwsze uderzenie przeciwnika, załamać je i wspólnie potem prowadzić operacje w ramach NATO. Wydaje się, że te działania, które rząd podjął, są adekwatnymi, ponieważ jak pamiętamy na początku XIX wieku, w 2011 roku redukowano część potencjału operacyjnego wojsk lądowych, zupełnie nieuzasadnionie, chociażby pierwszą dywizję, która stała na wschodzie. W tej chwili w miejsce tej pierwszej dywizji rozwijane są dwie nowe, 18 i pierwsza dywizja Legionów. Wydaje się, że jest to potencjał, który odpowiednio wyposażony, odpowiednio wyszkolony i zmotywowany będzie w stanie tą misję, o której wspomniałem na początku, wypełnić.
I będzie w stanie bronić terytorium Rzeczpospolitej. O czołgach powiedzieliśmy, to jeszcze trochę wejdźmy w temat czołgów. Ile właściwie i jakich czołgów powinna być polska armia w przyszłości, tak żeby być armią zwycięską?
Znaczy, wie pan, trudno to oceniać, że z czołgi dopasowuje się do struktury, jaką się buduje. Jeżeli zakładamy, że mamy mieć 5 dywizji, to tych czołgów powinno być tyle, aby te 5 dywizji wypełnić bronią pancerną, żeby to były mieszane z grupowaniem pancerną zmechanizowane, zdolne do silnych, mocnych uderzeń takim grotem pancernym. Wydaje mi się, że te zamiary, o których tu się mówi, ja w tej chwili nie chcę się odnosić do szczegółów, bo to pewnie jeszcze jest w fazie planowania, w fazie realizacji, ale te 1500 czołgów to będzie, tak wydaje się, wystarczająca cyfra przy założeniu, że jeszcze będziemy mieli borsuki lekkie, borsuki ciężkie, mówię tu o wojskach lądowych, przy silnym wsparciu artylerii i rakietowej, i lufowej, to będzie potencjał wystarczający, aby nie tylko odstraszać, ale i pokonać przeciwnika.
I aby w wojnie wygrać, to jeszcze obok czołgów, jak rozumiem, cały system musimy zbudować. Jaka jest sytuacja w tym drugim aspekcie, o którym pan generał powiedział, czyli obronie powietrznej, bo tutaj wydaje się, że mamy największe zapóźnienia.
Znaczy, generalnie jeśli chodzi o obronę powietrzną, to tak, ale widać wyraźnie, że dzieje się dużo, jeśli chodzi o program Wisła, program Narew. Bliskiego zasięgu programy się rozbudowują w tej chwili. Rozwija się Piorun w kolejną wersję, więc nasycenie środkami obrony przyrodniczej, głównie rakietowymi, będzie narastało i będzie ich coraz więcej. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj żadnego zagrożenia nie ma, a oczywiście na wszystko to, co robimy, potrzeba czasu naturalnie.
I potrzebne są także fundusze. Mamy ten element związany z siłami powietrznymi. Na ile wojna na Ukrainie pokazała, że ta wojna, która być może kiedyś nas czeka, którą ewentualnie chcielibyśmy rozgrywać, jeżeli by nas zaatakowano, będzie się odbywać nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu, na ile ta domena powietrzna cały czas ma znaczenie, bo na Ukrainie wydaje się, że walczą wojska lądowe, a o siłach powietrznych to prawie w ogóle nie słyszymy. Jak to wygląda, panie generale?
Fakt, że obie strony używały w pierwszej fazie wojny sił powietrznych. Siły te powietrzne poniosły określone straty w wyniku bardzo skutecznej obrony powietrznej obu stron. Zużycie rakiet, jakie miały miejsce na tym froncie, na froncie tej wojny, rakiet przeciwlotniczych było przeogromne. Na taką skalę jeszcze do tej pory chyba nikt nie używał takiej masy rakiet, a oczywiście to przenosiło się na straty w lotnictwie głównie myśliwskim i uderzeniowym armii rosyjskiej.
I to pokazuje, że może nie warto inwestować w samoloty, tylko po prostu w bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą.
Znaczy, samoloty są potrzebne, panie redaktorze, zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i do wsparcia wojsk lądowych. Mówię tu o systemach uderzeniowych lotnictwa, ale mówię też o lotnictwie myśliwskim, które ma zapewnić osłonę temu lotnictwu uderzeniowemu. Także to jest kompleks przedsięwzięć, które muszą być spełnione i siły powietrzne są potrzebne, aby wojska lądowe mogły prowadzić skuteczne operacje.
Ale z drugiej strony widzimy, że Ukraina radzi sobie bez tego lotnictwa całkiem nieźle. No, broni się skutecznie przed drugą armią świata, nawet potrafi skutecznie kontratakować.
Znaczy, generalnie pan, bez obrony powietrznej pewnie by się nie udało, ponieważ jak wiemy, uderzenia rakietowe, które Rosjanie wykonują na wojska ukraińskie, na obiekty infrastruktury krytycznej, są bardzo, bym powiedział, aktywne. I ta obrona powietrzna, dzięki tej obronie powietrznej, którą dysponują Ukraińcy, ta obrona bardzo dużo zwalcza środków napadu powietrznego armii rosyjskiej. Już nawet nie mówię o lotnictwie, ale o różnego rodzaju systemach rakiet uderzeniowych, które czynią wielkie szkody w ugrupowaniu armii ukraińskiej i w infrastrukturze krytycznej armii ukraińskiej i państwa ukraińskiego. A zatem systemy obrony powietrznej są bardzo potrzebne, a żeby one były skutecznie, to jednak siły powietrzne są potrzebne, aby mogły wspierać prowadzenie operacji, chociażby tej kontrofensywy, którą Ukraińcy szykują, bez wsparcia lotnictwa uderzeniowego nie przeprowadzą.
wróćmy w takim wypadku do tego, jak kształtować naszą armię lądową. Mówiliśmy o czołgach, a piechota. Jaką rolę ma piechota w konflikcie przyszłości?
Znaczy, bogiem wojny jest na pewno artyleria, ale bez piechoty żadne siły zbrojne nie mogą funkcjonować. To jest sól ziemi. Piechota to jest bardzo trudna formacja. Formacja, która w każdych działaniach bojowych ponosi największe straty, ponieważ ona zawsze jest na pierwszej linii frontu i ona ponosi największe trudy tego wojowania na polu walki. Zatem piechota jest bardzo potrzebna. Trzeba piechocie stworzyć warunki do tego, żeby miała skuteczne narzędzia do walki, a jednocześnie, żeby piechota mogła w każdych warunkach nie tylko walczyć, ale i przetrwać. Bo to jest kluczowe, żeby żołnierze piechoty, którzy są żołnierzami XXI wieku, to są wojownicy XXI wieku, trzeba im stworzyć warunki, dać im takie narzędzia, które pozwolą im walczyć i przetrwać, ochronić ich życie, bo największą wartością na polu walki jest życie żołnierza. Stąd moim zdaniem kluczową sprawą będzie również pojawienie się na polu walki robotów pola walki, które będą zastępowały systematycznie żołnierzy drużyn piechoty.
Więc ta piechota będzie wycofywana, jak na razie jest bardzo istotna, bo zajmuje terytorium. No, jest ta dyskusja o nowych wozach bojowych piechoty, no, ale jest tak, że ta piechota no, może sobie poradzić nie tylko w działaniach obronnych, ale także może skutecznie wspomagać jednostki w prowadzeniu działań ofensywnych.
Oczywiście, bez piechoty, panie redaktorze, wojska pancerne nie niosą żadnego sukcesu, bo piechota osłania wojska pancerne. Czołgi, tak jak mówiliśmy na początku, będą wtedy pełniały swoje misje na polu walki, jak będą działały w środowisku, które to środowisko buduje również i piechota swoją obecnością wokół czołgów, chroniąc je przed atakami różnego rodzaju typu RPG czy przeciwpancernych pocisków kierowanych za ukrycia, zasłon, z okopów zewsząd. Zatem piechota jest niezbędna, żeby inne rodzaje broni mogły na polu walki funkcjonować i swoje zadania realizować.
No to teraz przejdźmy na koniec tej rozmowy do tego boga wojny, o którym pan generał powiedział, artyleria. Różne są statystyki, ale one tej wojny w Ukrainie, ale one jedno pokazują bezsprzecznie najwięcej ofiar, najwięcej strat po stronie przeciwnika powoduje właśnie artyleria. Ta stara, jeszcze XIX-wieczna prawda się sprawdza, że to artyleria wygrywa bitwy.
No to jest prawdą, że jednak dominującą rolę na polu walki odgrywa nadal artyleria i widać, że przy zmasowaniu, przy dużym użyciu pocisków artyleria czyni wielkie szkody, zadając przeciwnikowi duże straty, więc rola artylerii jest znacząca, szczególnie artylerii rakietowej. Pamiętamy pojawienie się HIMARS-ów na Ukrainie, jak wielki szans dla armii był rosyjskiej. A zatem wydaje się, że tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że rola artylerii boga wojny pozostaje niezmienna i będzie nadal wiodącą, głównie wtedy, kiedy prowadzone są operacje zaczepne z użyciem zgrupowań pancerno-zmechanizowanych. To, o czym mówimy cały czas, że chodzi o tą przewidywaną kontrofensywę armii ukraińskiej. Bez wsparcia silnej artylerii rakietowej i lufowej, ofensywa na pewno nie skończy się powodzeniem. Zatem kluczowa rola tej artylerii, boga wojny.
My jako artylerii powinniśmy tworzyć, mówi się o zakupie 500 HIMARS-ów, ale też wyrzutni rakiet artylerii rakietowej z Korei, do tego jeszcze artyleria lufowa, nasze kraby, importy z Korei. Jak my kształtujemy, jak my budujemy naszego boga wojny?
No to generalnie czołg jest jak najbardziej właściwy, bo chodzi o haubice kalibru 155, które mają zdolność do używania w ramach prowadzenia ognia różnego rodzaju amunicji, w tym amunicji precyzyjnej. To jest bardzo ważne. Podobnie dotyczy to HIMARS-ów i podobnych koreańskich systemów, które mają zasięg między 80 a 150 kilometrów. To jest ogromny atut w ręku boga wojny. Uważam, że kluczową sprawą teraz jest teraz na tyle rozwinięcie wojsk rakietowych i artylerii, które zostały zredukowane tylko do pułków wręcz. To jest mało, bo dywizja powinna mieć brygadę, a brygada powinna mieć pułk lub dwa dywizjony. A zatem moim zdaniem jest miejsce na tą ilość artylerii, którą mamy zamiar kupić, czyli haubice i wyrzutnie HIMARS i podobne.
Mówi się także, że artyleria ma być przeniesiona także na nawet na poziom brygada, może i dywizji, albo w ogóle włączona do jakiejś takiej strategicznej rezerwy naczelnego dowództwa, gdzie ta artyleria powinna być obecna, czy także na poziomie tych największych związków wojskowych.
To znaczy, moim zdaniem optymalną strukturą dla artylerii jest brygada 4-5-dywizjonowa, mieszana. I to jest optymalna struktura, która powinna być, tych brygad powinno być kilka, zarówno podporządkowania dywizyjnego, jak i brygady mogą być pod porządkowania centralnego, czyli pod naczelnego dowódcy, który będzie tym odwodem swoim artyleryjskim dysponował tam, gdzie trzeba ten odwód artyleryjski wysłać. Jest to, mówię, rząd wielkości kilku brygad artylerii, ale na pewno każda dywizja powinna mieć swoją brygadę artylerii i powinny być 2-3 brygady podporządkowania centralnego, które są brygadami w ręku naczelnego wodza jako jego odwód.
I użyte w czasie walki, to już ostatni temat, panie generale, w naszym szybkim przeglądzie po polskiej armii, armii przyszłości, armii, która ma być zwycięska. Kwestia żołnierzy, armia zawodowa czy poborowa, panie generale?
No właśnie, to jest dylemat, przy którym stoimy. To już muszą politycy zdecydować w kontekście możliwości zapewnienia szyku armii do 250 tysięcy. Czy to się uda? Zamiar jest jak najbardziej uzasadniony. Wydaje się, że warunki, które są, czy demografia temu podoła, nie wiem. Natomiast zbraniałbym się póki co przed armią poborową, bo ta armia poborowa jest zawieszona i ją można w każdej chwili pobór odwiesić. Natomiast uważam, że nie ma w tej chwili takich okoliczności, które by obligowały rząd do podjęcia takiej decyzji. To po pierwsze, po drugie, wydaje się, że można rozpocząć proces przygotowania żołnierzy, którzy staną się żołnierzami w przypadku wojny w ramach tej ochotniczej służby wojskowej, żeby gromadzić rezerwy. W przypadku, gdyby taka potrzeba była, sięgniemy po pobór, ale będziemy mieli zasoby wyszkolonych żołnierzy, którzy będą w każdej chwili gotowali się do tego, żeby wstąpić do armii i stał się pełną wartościowymi żołnierzami. No to jest wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie.
A właśnie, jak to wygląda? Bo inne kraje już jakieś ruchy podejmują, a to Finlandia, a to kraje bałtyckie, a to Szwecja, albo przywracają pobór za kilkanaście miesięcy, a to bardzo silnie szkolą rezerwy. Gdzie Polska ma swoje rezerwy? Jak powinna to robić? Jeżeli nie od razu pobór, to jak mobilizować i zwiększać możliwości mobilizacyjne polskiej armii?
Znaczy, generalnie moim zdaniem pobór na razie trzeba odłożyć, bo nie ma takiej konieczności. Natomiast uważam, że trzeba zintensyfikować szkolenia żołnierzy rezerwy, ale nie masowe szkolenie rezerwy, nie 300 tysięcy, 400 tysięcy rezerwistów, bo to jest mało efektywne. Szkolić pod kątem specjalności wojskowej, szkolmy sobie 100-120 tysięcy rezerwistów, wysoko wykwalifikowanych rezerwistów w ramach ćwiczeń, którzy będą stanowili obsadę tego sprzętu, który w tej chwili zakupujemy. Tu nie chodzi o masowe szkolenie rezerwistów na 2-3-4-dniowe szkolenie. Tu chodzi o wyszkolenie rezerwistów w skali, bym powiedział, takiej, która pozwoli uzupełnić etat wojenny jednostek wojskowych, szczególnie tych, które w tej chwili są rozwijane do poziomu brygad, jak wspomnieliśmy wcześniej, na przykład artylerii. Głównie na tym bym się skupił, ale to jest moja opinia.
I na tej opinii nam najbardziej zależało. Generał Waldemar Skrzypczak był naszym gościem. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, spokojnego popołudnia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.